To teraz zapytam Cię o te wrażenia po tym 6-miesięcznym pobycie. Tam miałeś okazję, nie wiem, sprawdzić, jak duża korporacja pracuje, na przykład LG albo Samsung, bo tutaj te dwie firmy przecież są znane w naszym kraju. Miałeś okazję dotknąć tego tak na żywo?
Wiesz co, nie byliśmy w tych firmach, ale bardziej to widać, ja też to mówię na prezentacji, bo nam się kojarzy głównie Samsung z elektroniką, prawda? No, mamy telefony, mamy tam jakieś lodówki, czasem takie rzeczy, natomiast tam oni produkują ponad 20% PKB. Jak się domyślasz, oni mają wpływ na wszystko, na całe życie, na politykę, tak na całe państwo i nie wiem, możesz sobie, koparki są Samsunga, telefony są Samsunga, są garnitury Samsunga, wydaje mi się, że oni po prostu pokrywają wszystkie potrzeby tych ludzi i nawet się pytaliśmy, pamiętam, że właśnie się pytaliśmy ludzi, gdzie ich rodzice pracują i to były głównie te korporacje, tam były jeszcze Kia i Hyundai, czyli te cztery główne korporacje i ktoś kiedyś powiedział, o, mój tata pracuje w ubezpieczeniach, my tak, wow, że fajnie, wiecie, ubezpieczeniach Samsunga i wtedy sobie myślisz, że no tak, jednak ciężko jest tam się wyrwać z tych szpon, ale też dużo rozmawialiśmy ze znajomymi, właśnie z tym naszym przyjacielem, Youngjinem i on nam opowiadał, że często jest tak w Korei, że jeżeli wyjdziesz przed swoim szefem, no to gdzieś tam z awansem, no to raczej już się powinieneś pożegnać. Czasem też z pracą możesz się pożegnać. No jest tam taki system, ludzie strasznie dużo pracują i najczęściej, wiesz, spędzają cały tydzień po kilkanaście godzin dziennie w pracy. I to też prowadzi, z tego co pamiętam, niedawno nagrywałem podcast z moim kolegą i on sprawdzał, że w Korei jest bardzo duży odsetek samobójstw. To jest związane też z tym przepracowaniem się, prawda, bo tam oni mają takie duże ciśnienie na to, żeby i dobrze się wyedukować, później znaleźć super pracę, no ale może w pewnym momencie przychodzi to zastanowienie, po co to wszystko, nie?
Ale podobno miałeś też okazję, żeby spróbować jogurtu LG, tak?
A tak, tak, to jest, też tutaj pokazuję zdjęcia, właśnie są jogurty LG, pasty do zębów LG, że tam proszki do prania, więc jak tak patrzysz na to, to wydaje ci się, że nie ma sfery życia, w której te korporacje nie weszły, prawda, że to nie jest tak, że masz tutaj jakiegoś niezależnego producenta, nie wiem, szczoteczek do zębów, bo to zaraz LG ma swoje i wszyscy kupią tamte.
Wróciłbyś jeszcze raz do Korei Południowej? Będąc już tam przez 6 miesięcy, ale już teraz nie jako stypendysta, tylko po prostu jako turysta?
Tak, na pewno. Ja polecam wszystkim Koreę. Świetne państwo, chętnie wrócę. Mam nadzieję, że kiedyś na wesele właśnie Youngjina. Natomiast nie wiem, czy bym chciał tam mieszkać. To jest taki bardzo bezpieczny kraj, bardzo spokojny. Myślę, że jak ktoś ma dzieci i chciałby w jakimś spokojnym kraju mieszkać, to Korea na pewno jest super, bo też no, oczywiście dobre zarobki, wysokie technologie. Natomiast turystycznie świetne miejsce, polecam jedzenie, tak kuchnia, czy miejsce, które możemy odwiedzić. Też mi się wydaje, że ludzie często mijają Koreę, że głównie to jest, wiesz, jeżeli myślisz o tamtych rejonach, to tak, albo idziesz do Japonii, albo do Chin, ale mało ludzi jeździ do Korei, a jednak warto się wybrać. Też cenowo jest na pewno dużo tańsze niż Japonia, nie?
Tym bardziej, że nasze linie lotnicze zaczęły latać się do Seulu, więc jest okazja do tego, żeby właśnie pojechać i zobaczyć.
Tak, tak. Z tego co wiem, to są czasem nawet promocje za 1800 zł, w dwie strony można znaleźć loty, więc myślę, że, no wiadomo, trochę trzeba na to uzbierać, ale to nie jest jakaś taka straszna cena i, no mamy bezpośredni lot, więc bez przesiadek, wygodnie, polecam.
A nie czułeś się troszeczkę jak taki olbrzym, bo muszą Państwo wiedzieć, że nasz rozmówca jest osobą dosyć wysoką, a gdy tak popatrzymy na wzrost Azjatów, no to oni są raczej niżsi. Jak się czułeś w Korei?
To prawda, ja mam 1,97 m, ale właśnie byłem zaskoczony, bo też często znajomi się pytałem, jak tam w Korei, czy ludzie byli wysocy. Tak, tam byli. My graliśmy w koszykówkę, na przykład wiadomo, że w kosza też często wysokie osoby grają, ale chłopacy często byli gdzieś tam, może nie mojego wzrostu, ale trochę niżsi. Bardziej pamiętam, że jak byliśmy w Wietnamie, Malezji, to tam naprawdę, no tak ludzie czasem do pasa sięgali, więc wtedy jesteś taką, no powiedzmy sobie w cudzysłowie, gwiazdą, wiadomo, gdzieś tam chodzisz, taki wielkolud, ale w Korei nie było tak źle.
Twoje najbliższe plany, jakieś podróżnicze, też takie dalekie, czy raczej się skupisz bliżej Europa?
Ja byłem jakiś czas temu w tamtą zimę z moją dziewczyną w Ameryce Środkowej przez kilka miesięcy. Teraz wróciliśmy, mamy pracę. Ja mam akurat zdalną pracę, więc czasem mogę gdzieś wylecieć na tydzień czy dwa. Teraz chyba planujemy Izrael albo Maroko na chwilę, a wróciłem właśnie z Mont Blanc miesiąc temu. Udało nam się wejść, polecam. Bardzo ciężko, ale warto, widoki są niesamowite. Natomiast na dłuższą podróż jeszcze nie wiem kiedy, ale myślę, że jeżeli by się wydarzyła, to chyba znowu do Ameryki Środkowej albo Ameryki Południowej, bo my się zakochaliśmy w tamtych rejonach.
A dlaczego warto właśnie tam pojechać?
Wiesz co, ludzie, na pewno taki przyjemny klimat. My się tam uczyliśmy się hiszpańskiego kilka tygodni, więc potrafimy się porozmawiać w tym języku. Wszędzie leci salsa, ludzie są naprawdę uśmiechnięci. Jak mówisz do nich po hiszpańsku, to czy może nie kochają cię, ale są naprawdę bardzo pozytywnie nastawieni. I jakoś tak też mają, wiesz, ta maniana taka, która tam panuje. Nie są tacy spięci jak my, że wiesz, u nich wszystko jest spokojnie, co się zrobi. Taki bardziej luz chyba się czuje. Zatem wchodzisz do autobusu, gra sobie salsa, ludzie się do ciebie uśmiechają, no rum jest tani, czego chcesz więcej.
No i klimat też troszeczkę inny niż u nas.
A, no pewnie, tak, oczywiście jest ciepło i plaże, tak, kokosy w Kostaryce, leniwce na drzewach, więc no świetnie jest tam.
To jeszcze zapytam o jedną rzecz. Podróże, wiadomo, kształcą, natomiast nas chyba też kształtuje to, że możemy coraz taniej dolecieć do tych egzotycznych miejsc, szukając odpowiednich ofert w internecie. Już nie jesteśmy skazani tylko i wyłącznie na biuro podróży, bo rozumiem, że jak jedziecie na przykład do Ameryki Południowej, czy też do Europy, tylko i wyłącznie sami, tak?
Tak, wiesz co, no ja jakby zacząłem podróżować, jak miałem 18 lat, wtedy to nie miałem nawet pieniędzy zbytnio na loty, więc jeździliśmy głównie na stopa, co też było świetne. Ja dalej czasem, jeżeli jest okazja, to jeżdżę. Natomiast tak, głównie szukamy na stronach w Polsce, różne są strony, na których możemy znaleźć, czy to Fly for Free, czy Wakacyjni Piraci. Te promocje, chyba niedawno była promocja bodajże za 900 zł w dwie strony, fakt, że z Amsterdamu, ale tam możemy dolecieć za 200 zł, więc już my 1100 zł w dwie strony do Ameryki Środkowej, to jest bardzo, bardzo tanio. Myślę, że nie da się taniej tam dolecieć. No jesteśmy w zupełnie innym świecie, prawda? A czasem jeszcze zdarzają się takie promocje, że za, nie wiem, 100 czy 200 zł możemy gdzieś polecieć, jaki jest błąd w liniach lotniczych. Więc to już w ogóle, są takie historie w internecie, a poleciałem do Japonii za 300 zł i w dwie strony. No da się, da się. Myślę, że tylko po prostu trzeba poświęcić trochę czasu, posiedzieć, poszukać tych lotów i wtedy możemy wszystko zrobić. No jak chce się, to można, obojętnie, tak? Czy ja mówię, czy samolotem, czy na stopa. Poza tym wydaje mi się, że nawet jak się jest, pamiętam jak byłem w liceum, uzbierać te 1000 zł czy 1,5 na jakieś loty, no możemy dziś iść do pracy i to zrobić. Wystarczy chcieć.
A pamiętasz swoją pierwszą taką daleką podróż, kiedy ona miała miejsce i jak podchodziłeś do tego? Z takimi samymi wrażeniami, jak na przykład do wizyty w Ameryce Środkowej, czy też Południowej i w Korei?
Wiesz co, nie, myślę, że to trochę się zmieniło w czasie. Moja pierwsza podróż prawie 10 lat temu, jak mieliśmy 18 lat, ja właśnie przeczytałem książkę chyba Kingi i Chopina, Prowadził nas los. To z takich starszych książek podróżniczych o autostopie, oni chyba jechali przez 5 lat dookoła świata i strasznie chciałem gdzieś pojechać. I moja mama mi też powiedziała, że dopiero jak skończysz 18, to możesz gdzieś jechać. Więc ja zebrałem ekipę od siebie z liceum i pojechaliśmy autostopem do Madrytu. I mieliśmy strasznie fajne przygody po drodze, wiesz, jakby jedziesz i czytasz w tej książce, że no, że tutaj ktoś nas wziął do superdomu, albo mieliśmy takie przygody. No my pierwszą nockę, pamiętam, z kumplem gdzieś za Paryżem, to mieliśmy w namiocie gdzieś na jakimś parkingu. Mama do mnie zadzwoniła i mówi, gdzie śpicie? No, na kempingu, tak. Później jak wróciłem, mówię, wiedziałem, że nie spałeś na kempingu, miałeś taki przestraszony głos, ale no wiadomo, tak było właśnie ze stopem, tak jest, że raz jesteś po prostu w słabym miejscu, a następnego dnia na Lazurowe Wybrzeże zabrał nas jakiś pan, zabrał nas na kolację do swojej rodziny, a później spaliśmy w takiej wielkiej willi z basenem, więc no, historii było mnóstwo, ale tak, trochę inaczej do tego podchodziliśmy, bo to było takie, wiesz, bardziej pojechać, zwiedzić, zobaczyć, wiadomo, świetna sprawa, a teraz bardziej tak, może po tym wyjeździe do Korei, jak kilka miesięcy tam byliśmy, to myślę, że jak dłużej tam przebywasz, to lepiej poznajesz to wszystko i na pewno jesteś w stanie też więcej powiedzieć na temat tej kultury. Ja mówię, że jakieś tam wyjazdy na tydzień czy dwa są złe, bo jeżeli mamy tyle czasu, to też jest super, ale jeżeli możemy tam posiedzieć i pomieszkać z tymi ludźmi, na przykład my w Gwatemali mieszkaliśmy właśnie z rodziną gwatemalską, no to zupełnie inaczej do tego podchodzimy i gdzieś, no wydaje mi się, że dużo lepiej poznajemy tą kulturę, prawda? Nie tak powierzchownie.
Wychodzisz, tak jak śpiewała Kora, podróżować jest po prostu bosko.
To prawda. Polecam każdemu, jeżeli się jeszcze nie odważył, to myślę, że fajnie pójść na prezentację podróżniczą i gdzieś tam się zainspirować. I możecie kupić ten bilet, nie ma nic z tym strasznego, ludzie są wszędzie przyjaźni.